żeby pójść do Unii Europejskiej i dostać te 10 tysięcy euro pensji, na razie na tych niższych czy średnich stanowiskach, a ich elita, no to oczywiście od 15 tysięcy euro w górę. To jest problem, to jest problem, to jest pytanie, jaka jest główna przyczyna tego ciągu takiego niepohamowanego, międzynarodówka socjalistyczna i lukratywne stanowiska w administracji brukselskiej, no, w tej wieży Babel urzędniczej, która rozrasta się do 40 paru tysięcy, która pożera ogromne kwoty, niedługo będzie pożerać 1/3 wszystkich składek unijnych i która urządza nam życie od przecinka do przecinka, no wbrew zasadom praw natury. Przecież rzeczywiście 1/3 świata, ludności świata głoduje, pewnie 1/5 jest w zupełnie dramatycznej sytuacji z braku żywności, a w państwie, w którym można by produkować wiele świetnej, nieskażonej żywności, nie można tego robić, bo choć się produkuje taniej i zdrowiej niż gdzie indziej, bo takie zasady wymyśliła Unia Europejska, a my się na to dobrowolnie zgadzamy, prowadząc do zubożenia dużej części naszego społeczeństwa. Proszę Państwa, zwłaszcza mieszkańcom miast to gorąco polecam i wspomnijcie kiedyś Państwo moje słowa. To, że się załamie produkcja rolna i na wsi nastąpi jeszcze większa pauperyzacja i bieda, to nie jest tylko problem wsi, jak mawia profesor Geremek i inni mędrcy tak zwani. To oznacza, że popyt wewnętrzny, zapotrzebowanie na usługi, na towary produkowane w mieście jeszcze bardziej się ograniczy i to będzie spirala nakręcająca kryzys, którego efektem najbardziej dotkliwym jest bezrobocie i brak przychodów budżetowych na pomoc społeczną i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jak staniemy się trwałym importerem żywności, a już nim jesteśmy, my przecież będziemy trwałym importerem mleka i przetworów mlecznych. Co więcej, przetwory mleczne z Unii Europejskiej, bardziej schemizowane, będą na naszych półkach tańsze niż nasze rodzime. Tak to będzie wyglądać. Jak staniemy się trwałym importerem żywności, to zobaczycie Państwo, że dowiemy się wtedy, ile co kosztuje dopiero. Jak nie będziemy mogli szybko, po zrujnowaniu naszych mocy produkcyjnych w rolnictwie, zwiększyć tej produkcji. Zapowiada się, że w górnictwie i w hutnictwie nastąpią dalsze potężne redukcje, również wymuszane przez Unię Europejską. Huty będą musiały zmniejszyć produkcję za 3,3 miliarda złotych rocznie, czyli to oznacza zmniejszenie mocy produkcyjnych o dalsze 10%, a tam już dzisiaj prawie, że doszło do załamania. My dzisiaj prawie połowę stali sprowadzamy z zachodu. My sprowadzamy nici, igły, nakrętki, gwoździe i tak dalej na kwotę prawie miliarda złotych. To wszystko kosztuje utratę miejsc pracy u nas i tak dalej. My naprawdę nie jesteśmy ludźmi myślącymi racjonalnie. My nie należymy do ludzi, którzy zachłystują się jakąś ideą, nawet błędną, patriotyczną, ale utopijną. My patrzymy na to trzeźwo i rozumiemy, że ze światem trzeba współpracować, ale nie można się zgodzić na tak haniebne warunki, bo konsekwencje tego będą nieobliczalne. I przerażenie mnie ogarnia na tą pseudoelitę, która tak nachalnie i konsekwentnie pcha nas do tej Unii i wmawia nam, że jest to jedyna i nieodwracalna możliwość, jaka stoi przed Polską. A może nawet za 2 lata, kiedy Unia uchwali nowy budżet, będzie szansa na wywalczenie znacznie lepszych partnerskich warunków. Przecież w tym budżecie Unii Europejskiej obecnym nie było środków na przyjęcie nowych członków. Nie było, bo ich w agendzie 2000 w Berlinie nie uchwalono. Ale było jeszcze ponad 2 miliardy rezerwy, którą nasi niemieccy, francuscy i inni wypróbowani przyjaciele odmówili nam. Nie tylko Polsce, ale całej dziesiątce. Odmówili nam. Dlaczego nam odmówili? Bo uznali, że nasi przywódcy, nasi negocjatorzy, nasz premier, nasi wicepremierzy zgodzą się i tak na wszystkie warunki. Przecież minimum przyzwoitości to było wywalczenie przynajmniej tej rezerwy. Te jeszcze dodatkowe 2 miliardy, to oczywiście jest kropla w morzu potrzeb, ale to byłby jakiś standard, że rzeczywiście coś w końcówce się próbowało dla tego narodu wywalczyć. A już zupełnie, jeszcze raz to powtórzę, nieprzyzwoito, obłudnym, haniebnym sposobem jest takie otumanianie narodu, że przegrane absolutnie negocjacje przedstawia się jako wielki sukces i gloryfikuje się tych, którzy doprowadzili do tak haniebnych rozwiązań.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Proszę o Włochy. Ja chciałem zapytać, ponieważ tu umyka jedno takie zagadnienie ważne, mianowicie podatek katastralny. Ja nie wiem, czy to również było w pakiecie negocjacyjnym, czy też nie, dlatego że według mojej wiedzy podatek katastralny może praktycznie biorąc odebrać resztki oszczędności wielu ludziom, którzy pracowali przez długie lata na nieruchomości swoje, czy nawet lokatorom, którzy gdzieś tam w spółdzielniach swoje mieszkania użytkują. Nie wiem, czy pan poseł jest zorientowany w tej sprawie, bo ta sprawa wpłynie kiedyś na samorządy lokalne, które tą stawkę podatku będą musiały wyznaczać, jakieś tam być może, ewentualnie, bo tego nie było, jakieś widełki tam wystąpią. I to będzie dramatem, jak już powiedziałem, dla naszego narodu. Nie będę przedłużał, nie będę poszedł już w naszym narodzie.
Zawsze dziękuję pięknie panu. Bardzo proszę, panie pośle.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście, być może byłbym zapomniał o tej niesłychanie ważnej sprawie. Otóż dzisiaj, żeby nakłonić biednych posiadaczy tych kilku hektarów ziemi, mówi się o dopłatach bezpośrednich do hektara, o tych 200 powiedzmy paru złotych, jakie mają otrzymać rocznie. Natomiast nie mówi się nic i nie będzie się mówić do referendum o podatku katastralnym. Podatek katastralny to jest podatek płatny od wartości posiadanej nieruchomości. Na przykład domu, zabudowań gospodarczych, także ziemi. I on wynosi od 1 do 2%. Otóż trwają intensywne prace nad tym podatkiem od kilku lat i oczywiście w Unii Europejskiej ten podatek występuje. Nie wiem, czy we wszystkich państwach, ale prawie we wszystkich. I jestem pewien, że będzie w Polsce, ale już po referendum wprowadzony. I teraz to proszę wyobrazić, te 200 zł od hektara, czyli od 3 hektarów załóżmy 600 rocznie z tytułu dopłaty bezpośredniej, pod warunkiem oczywiście, że ta ziemia jest uprawiana. Ona jakby była nieuprawiana, to tej dopłaty nie będzie. I podatek katastralny od domu, który jest wyceniony według wartości rynkowej powiedzmy na 150 tysięcy tylko złotych i zabudowania gospodarskie na 50, czyli razem 200. I jeszcze tam ziemia, jak jest dobrze położona, to dochodzi dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy i 200, powiedzmy 60-70 tysięcy jako podstawa naliczenia tego podatku, 1% od tego. No to o czym będzie rozmowa? A jak proszę Państwa do tego dodamy, że będzie się wtedy, mówi się, że w Polsce nie do utrzymania będzie system KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do której to kasy państwo dopłaca 96%, a tylko 4% stanowi składka. I jest to właściwie jedyny większy strumień pieniądza tak naprawdę na kierunek wieś dzisiaj w Polsce. Że ten KRUS trzeba będzie zlikwidować, wprowadzić jednolity system ubezpieczeń, toż przecież wtedy większość tych drobnych posiadaczy ziemi będzie nieubezpieczona, bo nie będą mieli z czego zapłacić normalnej składki, która dzisiaj wynosi no prawie 50% dochodów. To jest niesłychanie ważne zagrożenie. I jeszcze jedno. Dzisiaj mówi się, żeby ściągnąć głosy, że będzie ten dodatek dopłata bezpośrednia od 33 arów. Od 30 arów w górę. Natomiast od dawna mówi się, że jest postulowane takie rozwiązanie, żeby dolna granica gospodarstwa rolnego została podniesiona z obecnego 1 hektara przeliczeniowego do 3. To wtedy podatek gruntowy niższy byłby płacony przez tych, którzy posiadają ponad 3 hektary przeliczeniowe, natomiast podatek od nieruchomości, znacznie wyższy, byłby płacony przez wszystkich tych posiadaczy niewielkich gospodarstw rolnych czy niewielkich kawałków ziemi. To by w żaden sposób nie mogło być zrekompensowane tą minimalną dopłatą, rzędu 200 czy 250 zł od hektara, bo 400 to jest tylko u Kalinowskiego. Ja już mu mówiłem z trybuny sejmowej, że to będzie 400 wtedy, jak z budżetu polskiego zostanie dopłacona pełna dopłata do 55% łącznej dopłaty, ale nie będzie, bo w budżecie polskim tego nie ma. A więc jak się doda podatek katastralny, likwidację KRUS-u i podniesienie dolnej granicy podatku gruntowego, to się okazuje, że nie tylko jest wyrok na produkcyjne na polskie rolnictwo, ale także na tego drobnego posiadacza ziemi, bo to byłaby metoda przymusu ekonomicznego na rugowanie z ziemi. No ale nie ma pomysłu, co z tymi ludźmi wtedy zrobić, bo oni tam tylko mają dom i tam tylko mogą mieszkać. Mieszkania w mieście są potwornie drogie, na co ich nie będzie stać. I jeszcze dodatkowo w mieście nie ma pracy, bo gospodarka przestała się rozwijać. Więc patrzmy na to, na Boga, naprawdę trzeźwym, chłodnym okiem. Wszyscy ci, którzy są dzisiaj obywatelami świata, są intelektualistami, wybitnymi fachowcami, znajdą albo tu, albo na zachodzie utrzymanie, możliwości i tak dalej. Natomiast dla nich nie ma znaczenia, czy jesteśmy formalnie członkiem Unii Europejskiej, czy nie. Natomiast przeciętny zjadacz chleba w Polsce, przeciętny obywatel, naprawdę na tych warunkach straci wiele w imię ideologii, która może się okazać ideologią fałszywą, jeżeli w Unii Europejskiej zwyciężą trendy modernizacyjne, które uderzą w podstawy tego systemu, który tam dzisiaj obowiązuje, i to wtedy, jak my już dojdziemy do teoretycznego poziomu pełnego finansowania, a wcześniej ponosimy tylko koszty. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie, to bardzo ważna sprawa i proszę o tych rzeczach przypominać ludziom, bo ludzie bardzo szybko o tym zapominają.
Dziękuję uprzejmie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze Jewica.
Teraz zawsze, skąd mamy telefon?
Z Niemiec, z Norbert.
Proszę bardzo, panie Norbert.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że Unia Europejska stawia nas przed takim wyborem. Albo sprzedacie Polskę za marny grosz, albo wcale nie wejdziecie do Unii. To jest moje wrażenie. A druga rzecz, którą chciałem mówić. Ja słuchałem bardzo mało tej przedmowy, ale jedna rzecz wpadła mi w ucho. Tam mówiono, że tym małym rolnikom się da
jałmużnę,
tak, ale to zrobiono tak, jakby to była dobroczynność, żeby tych małych ludzi złapać, żeby głosowali w referendum na wejście do Unii, bo ich jest więcej i to więcej głosów się złapie. Pogorszono jeszcze sprawę polskich rolników, bo tych, którzy mają możliwość utrzymania gospodarki, zrobiono jeszcze gorsze warunki. Dla tych, którzy mają możliwość jeszcze utrzymania gospodarki, stworzono jeszcze gorsze warunki.
Dziękujemy pięknie panu za ten telefon. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, gorąco.
Jeszcze jedno chciałem powiedzieć.
Proszę bardzo.
Jak się bronić? W tej gazecie, która Radio Maryja wydaje, Nasza Przyszłość, czy jak, nie, jak to jest?
Rodzina Radio Maryja, taką, to nie wydaje Radio Maryja, tylko Fundacja Nasza Przyszłość.
Nasz dziennik.
Nasz dziennik, tak. Żeby wydać taką gazetę, ale ciągle jedną i tą samą wydawać i wszystko u niej wyjaśnić.
Proszę pana, powiem panu, że już, przepraszam, nasz dziennik wydał dwie broszury poświęcone właśnie tym zagadnieniom integracji Polski z Unią Europejską. Tam jest bardzo wiele cennych artykułów. To jest kwestia ostatnich dni, więc pan poseł pewnie jeszcze dostępu do tego nie ma, ale widziałem, są takie dwie broszury kilkudziesięciostronicowe. Oczywiście pan profesor ma, pan poseł ma w ręce również opracowanie pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka, który również na ten temat mówił na antenie naszego radia. 40 pytań o Unię Europejską, albo coś taki jest bodajże tytuł tego opracowania. Bardzo proszę, panie pośle.
Tak, chciałem państwu polecić gorąco taką niewielką broszurę właśnie profesora Roberta Nowaka, człowieka, który ma rzadki dar takiego syntetycznego, niesłychanie celnego przedstawienia faktów, ale w sposób zorganizowany, fachowy. To jest Polska, Unia Europejska, 44 pytania. To naprawdę warto przejrzeć. To grosze kosztuje, jednocześnie czytamy tutaj, jakie nas czekają wydarzenia. Podwyżka VAT-u na produkty rolne. A proszę państwa, jedna rzecz mi się przypomniała. Uproszczony system dopłat do rolnictwa, ten do hektara, to jest wyrok śmierci oczywiście w przenośni na polskich plantatorów tytoniu, na polskich plantatorów chmielu i innych działów specjalnych, do których musi być wyrównanie, jeżeli chcemy je utrzymać, bowiem one są wysoko dotowane w Unii Europejskiej, ale w systemie nie uproszczonym, tylko w systemie tym specjalistycznym, który nas nie obejmie. Podwyżka stawki VAT na środki do produkcji rolnej, nawozy, pasze, maszyny rolnicze, utrzymanie 22% stawki na ciągniki i maszyny rolnicze nowe, to są wszystko dodatkowe uderzenia. Natomiast wracając do pana wypowiedzi, chcę powiedzieć, że to jest następny taki szyld, hasło ogłupiacz. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Czy państwo, będąc przy zdrowych zmysłach, wierzycie, że my wchodzimy do Unii Europejskiej dlatego, że Unia Europejska czyni nam jakieś historyczne dobrodziejstwo? Tam nie ma takiego myślenia. Nigdzie na świecie takiego myślenia nie ma. Tam są żelazne reguły politycznych i ekonomicznych interesów. W kategorii krótkoterminowej, długoterminowej pewna strategia obowiązuje. Otóż, jeżeli jest tak, że Unia Europejska może nas przyjąć tylko na tak złych warunkach albo wcale, no to odpowiedź może być tylko jedna. To nie wchodzimy nigdy. Ale to jest nieprawda. Bo Unia Europejska, przyjmując 10 państw, poszerzając się o kilkadziesiąt milionów ludzi, o wiele milionów hektarów, o wielki rynek, o wielki potencjał wszechstronny, także z dobrą ziemią, z nieskażonym terenem, z bogactwami naturalnymi, ratuje siebie. Jeżeli Unia Europejska się nie poszerzy w istotny sposób, to nie uzyska tego impulsu prorozwojowego, tylko na miłość boską. Jeżeli ona taki impuls uzyskuje, to musi się częścią tego zysku podzielić z biedniejszymi. A ona chce uzyskać impuls, ale i uzyskać jeszcze dopłatę tych biednych, którzy wchodzą. No to jest nieuczciwe i nielogiczne. I druga kwestia. A to wejdzie 9 państw, a Polska nie wejdzie i zostanie i potem będzie negocjować jeszcze z tą 9. To jest następna utopia. Dzisiaj w Europie karty dyktuje trójka, a głównie dwójka. Kanclerz Niemiec, prezydent Francji, Wielka Brytania, która zresztą uzyskała specjalny status i uzyskuje cały czas dopłatę do niepełnej składki, którą wynegocjowała wchodząc do Unii Europejskiej. Pozostałe państwa się na to składają, Polska też będzie musiała się złożyć na składkę Wielkiej Brytanii. To o tym się mało mówi. Otóż ta wielka trójka, przyjmując 9 bez Polski, przyjęłaby połowę potencjału tej 10, bo Polska to jest połowę powierzchni, ponad połowę ludności i zwróćcie państwo uwagę na mapę. No przecież każdy ma w domu mapę. Popatrzcie, zamalujcie na ciemno, wiesz, zresztą prasa wielkonakładowa to publikowała, te 10 państw, które mają zasilić Unię Europejską obecnie. Polska jest zlokalizowana w kluczowym obszarze tego poszerzenia. Nie ma poszerzenia bez Polski tak naprawdę. Nie ma. Pozostałe państwa są mniejsze. znaczenie gospodarcze pewne mają Czechy, natomiast reszta to są niewielkie państwa, które nie mają istotnego znaczenia w stosunku do tego impulsu, o którym żeśmy mówili. Także odpowiadając pośrednio na to pytanie, powiem tak. Gdyby nie brakło wyobraźni i było trochę więcej odwagi, ale w ogóle myślenia w kategorii polskiego interesu, to uzyskalibyśmy na pewno dużo lepsze warunki. Prawdą jest, że trzeba było te negocjacje zacząć rok temu ostro, a nie w ostatniej chwili udawać przed narodem, że się walczy, ale jestem pewien, że Polska mogła uzyskać znacznie lepsze warunki nawet w tej końcówce i że Unia Europejska jest zainteresowana wejściem Polski. Co innego społeczeństwa w Unii Europejskiej, które w tej chwili cierpią na bezrobocie, o którym tutaj jeden z panów z Berlina mówił, ale to jest nie tylko to jest problem także Austrii, Szwecji, w ogóle w niektórych państwach nadmiernie rozwinięta pomoc socjalna, ale to niewyobrażalnie w stosunku do naszej, powoduje, że państwa te nie są w stanie tego udźwignąć. Starzenie się społeczeństw, napływ siły roboczej z krajów trzeciego świata, jeszcze niedobrze wykształcone i tak dalej, to wszystko powoduje pewne napięcia, także błędy poprzednie, na przykład dążenie do wielkich gospodarstw, do ferm wielkotowarowych. Teraz w najbogatszych państwach wraca się z powrotem do natury, do gospodarstw rodzinnych, na ile to możliwe, unikających wielkiej chemii i tak dalej, i tak dalej. Więc reasumując, Polska jest potrzebna Unii Europejskiej i Unia Europejska mogła zapłacić za wejście Polski, właśnie wchłonięcie Polski, znacznie wyższą cenę. Wówczas byłby spór ideologiczny. Czy wchodzić do Unii, czy nie wchodzić, ale nie można by było mówić, że na tych warunkach na pewno nie, bo tutaj oprócz utraty suwerenności tracimy także poziom życia narodu i to na wiele, wiele lat. Nieprawdą jest zatem, że teraz albo nigdy, bo jeżeli wola polityczna jest, a jest wola polityczna elit na poszerzenie, to Polska, nawet jeśli by dzisiaj nie mogła uzyskać znacznie lepszych warunków, tylko o te 2-3 miliardy lepiej, to za 2 lata z całą pewnością mogła uzyskać znacznie lepsze warunki, wtedy gdy Unia Europejska uchwali nowy budżet i musiałyby się tam znaleźć środki na przyjęcie nowych członków.
Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Witam ojca Jana Króla i pana posła Pęka. Mówi Piotr Małoszewski z Monachium. Przysłuchuję się tej dyskusji z dużym zainteresowaniem. Mówi pan po prostu to, co nam wszystkim na sercu chyba leży, tym, którzy jakoś realnie patrzą na rzeczywistość. Ale ja ostatnio dostałem od mojej sąsiadki, która jakoś tak się nami też solidaryzuje z naszymi poglądami, w niemieckiej sąsiadki, wycinek z gazety monachijskiej z 10 grudnia, w którym jest bardzo ostro prowadzona krytyka Radia Maria, szczególnie ojców redemptorystów, którzy prowadzą to radio. Podkreśla się właśnie w tej artykule, że radio czy redemptoryści prowadzą politykę czy propagandę antyunijną, przeciwko Unii, są przeciwko integracji europejskiej. No jest to wymieszanie też z opiniami Ojca Świętego. Pan już o tym mówił. Ja bym może tylko tutaj dodał taką rzecz, że wszyscy mówimy dzisiaj o wolności człowieka i o liberalizmie, o tym, że człowiek ma prawo wybierać zabijanie starego, niepotrzebnego człowieka, może zabijać nienarodzone dziecko. Jak ktoś chce, to może żyć w związku homoseksualnym i to wszystko w imię wolności tego człowieka. Natomiast jeżeli w naszej sytuacji i rzeczywistości polskiej jest głos, który mówi inaczej niż ogólna linia mass mediów polskich, to w tym momencie jest on niszczony wszystkimi możliwymi sposobami.
To prawda.
I łącznie z używaniem tak bezczelnych i brudnych metod, jak było to ostatnio widoczne w telewizji polskiej z filmem Imperium Ojca Rycyka, w którym występował też jeden z dziwnych sposobników, znany mi zresztą z Monachium. Ale to może tylko taki komentarz o przypomnieniu, że wolność, tylko że wolność po prostu od czego i do czego, i ta wolność jest zupełnie różnie rozumiana, bo jeżeli w imię wolności Radia Maryja może w pewnych sprawach mówić, to natychmiast się je tępi i próbuje się go zniszczyć nie tylko w Polsce, ale również i na zewnątrz, po prostu w niemieckich artykułach, czy choćby nawet w informacjach podawanych przez niemiecką agencję katolicką KNA. ale to tak na marginesie. Ostatnio, parę tygodni temu, występował w telewizji Polonia premier Olszewski i właśnie on mówił też w podobnym duchu, może bardziej ostrożnie, był bardziej oględny w słowach, mówił o integracji europejskiej, o solidarności europejskiej, o tym duchu, który powinien przyświecać integracji, to znaczy bogaci dzielą się z biednymi. I taki układ żeśmy widzieli w przypadku Niemiec Zachodnich i Niemiec Wschodnich, gdzie po zjednoczeniu Niemcy Zachodnie rocznie wkładały w Niemcy Wschodnie rzędu 50 miliardów, powtarzam, euro. O tym mówił już ten pan kolega z Bochum. Natomiast jak weźmiemy ten artykuł z International Herald Tribune, mamy tutaj takie zestawienie, że w pierwszym roku członkostwa 2005 Polska otrzyma wysokość z Brukseli w wysokości 67 euro na osobę.
Dokładnie.
Natomiast Irlandia, czy tam Grecja, powiedzmy ten jeden z
najmniejszych,
437 tu podają, a powiedzmy ten może też nie za bogaty kraj, Hiszpania, 126 euro. Czyli to jest dwa razy mniej Polska dostaje niż Hiszpania. Czy tam powiedzmy 7 razy mniej niż, czy 6 razy mniej niż Grecja. Ale budzi się we mnie taka, znaczy o solidarności nie ma tu mowy, po prostu nie widać tutaj, żeby tego biednego chciano postawić na nogi i podciągnąć do Unii. Ale mam takie pytanie może, które no, często stawiają inni też, stawiając i krytykując Polaków. Mówią, że wy tutaj się buntujecie, wy próbujecie coś wyjść z Unii Europejskiej w tych partakracjach. Natomiast inne kraje, no inne kraje idą jak po sznurku. Węgry dostają mniej niż Polska, 49 euro na osobę, Słowenia 41, Czechy 29 euro. Turcy obrażają się, że się z nimi nie chce potraktować na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Więc mam tu pytanie, czy wszyscy tutaj już całkowicie zwariowali i jak to się dzieje, że po prostu no, taką burzliwą dyskusję, jaką my tu prowadzimy, nie prowadzona jest no, choćby nasz w Czechach, które dostają 1/3 tej stawki. Czyli tutaj są jakieś zafałszowane te liczby, czy po prostu inne jest podejście tego społeczeństwa? To może takie pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie jest w sprawie referendum. Oczywiście zakładają, że gdyby społeczeństwo nasze wypowiedziało się przeciwko przystąpieniu do Unii Europejskiej, to czy nie jest tak, że w takiej sytuacji będzie o tym decydował Sejm, a tutaj już mamy jasność, jak będzie decydował, czy to jest rozstrzygnięte. I wspomniał pan w swoim referacie, to będzie trzecie pytanie, o tej sławetnej konferencji prasowej nocnej, w której pan premier Miller opowiadał o olbrzymim sukcesie odniesionym w Brukseli i w tym momencie zwrócił się do swojego starego przyjaciela, tak to by przynajmniej wyglądało, Adama Michnika, którego wyścieska wycałował. Pan Michnik prawie się popłakał w tym momencie. Jak należałoby odczytać politycznie ten po prostu gest? Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, panie profesorze. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie pośle.
No, drogi Leszku, wreszcie jesteśmy razem. Kochajmy się. Drogi Jarku, przyjmujemy cię do rodziny. Tak, trzymaj i nie zginiesz. No tak to trzeba czytać. Po prostu historyczne, spektakularne, symboliczne wydarzenie, zmieniające obraz niektórych polityków w oczach. No jakby, że tak powiem, po latach takie istotne polityczne zatwierdzenie grubej kreski, która pozostawiła wszystko po staremu, a tylko operowała mitami. Ale nie wszystko, bo jedna rzecz się zmieniła. Są rzeczywiście wolne wybory. I tylko one mogą tą rzeczywistość zmieniać. Ja, jak chodzi o to, jak to będzie z tym rozstrzygnięciem referendum, no to sprawa jest prosta. Jest postanowienie, że odbędzie się referendum ogólnonarodowe, które będzie decydować. Referendum to będzie skuteczne, prawnie ważne, jeżeli weźmie w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania wyborców polskich. Są dwie obawy. Po pierwsze, że nie będzie frekwencji wystarczającej i będzie poniżej 50%. No i druga obawa obecnych władz, że nie daj Boże w referendum wygrają przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej na tych warunkach, w co ja wierzę z kolei. Otóż gdyby w referendum nie było wystarczającej frekwencji, to teoretycznie mógłby o akcesji, o zatwierdzeniu traktatu akcesyjnego, którego warunki są już dzisiaj znane, one się już nie zmienią, decydować Sejm. No wówczas werdykt byłby jednoznaczny. W Sejmie jest znakomita większość, całe SLD, cała Platforma Obywatelska, to już jest większość, byłyby za. Tam jest jeszcze tak, trochę posłów niezależnych, część uchodźców z Platformy, czyli ludzie SKL-u, Balasza i prawdopodobnie znakomita większość PiS-u, to jest z całą pewnością za, no i myślę, że także większość PSL-u. Czyli przeciw byłaby pewnie Liga Polskich Rodzin, może część, mniejszość PiS-u, Samoobrona i też większość Samoobrony i mniejszość PSL-u. Ale to jakaś 1/4 co najwyżej. No ale to by było nieszczęście i dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby była frekwencja ponad 50%. Tu już zabawy nie ma. Teoretycznie oczywiście mógłby Sejm uchwalić, że nie decyduje, tylko za rok zostanie, czy za pół roku jeszcze jedno referendum rozpisane, ale pan prezydent Kwaśniewski już dzisiaj złożył projekt ustawy zmieniającej, która by w takich przypadkach dawała możliwość akceptacji większości parlamentarnej. To jest jakby w przewidywaniu potencjalnego braku frekwencji. Natomiast jak chodzi o Czechy, to rzeczywiście w Czechach ci negocjatorzy, którzy negocjowali, przykładali się pewnie jeszcze mniej niż Polska, ale z kolei opinia publiczna w Czechach jest w tej chwili, znaczna większość jest przeciw wejściu do Unii Europejskiej i tam prawdopodobnie referendum na tych warunkach skończy się odmową akceptacji przez czeskie społeczeństwo. Czesi są w lepszej sytuacji gospodarczej niż my. Czesi nie sprzedali systemu bankowego. Myśmy system bankowy sprzedali. Co prawda system bankowy można jeszcze odbudować, ale teraz rabuje się energetykę polską. Jeżeli przegramy energetykę, to wówczas będziemy państwem trwale zależnym i już odwrotu od tego nie będzie. Natomiast rzeczywiście, no te cyfry, które pan cytował, ja je cytowałem w pierwszej części programu, wskazują, że my zostaliśmy po prostu zrobieni w konia. Ja nie chcę używać zbyt mocnych słów, ale proszę państwa, można to wszystko powiedzieć piękną, delikatną polszczyzną. Ale ja przekonałem się już, że ta piękna, delikatna polszczyzna i łagodność powoduje, że informacja nie dociera do milionów Polaków, do których trzeba mówić jednoznacznie, wprost i twardo. I tak staram się to robić, bowiem kto zdecyduje o tym, czy referendum będzie za, czy przeciw? Po pierwsze frekwencja, a po drugie ci, którzy dzisiaj się wahają. I takich jest większość. Nie wierzcie państwo tym sondażom, które podają jakoby 70% było zwolenników Unii Europejskiej i tak dalej. To są jawne, nieuczciwe manipulacje mające stworzyć atmosferę, że wynik może być tylko jeden i w ogóle nie ma szans i czy pójdziemy czy do referendum, czy nie pójdziemy, to wynik będzie taki sam. W ostatnich wyborach samorządowych SLD miało 36% w notowaniach, a wynik dostało 24%. Liga Polskich Rodzin miała wynik nieco ponad 7, a dostała 16. Więc proszę zwrócić uwagę, że nawet sondaże opinii publicznej są przedmiotem manipulacji i to, jak twierdzę, manipulacji zorganizowanej. Zatem decydujące znaczenie będzie miało naprawdę to, co zrobią Polacy i oby Bóg sprawił, żeby poszli do tego referendum masowo, zapoznając się wcześniej z tymi informacjami, które są dostępne.
Panie pośle, i tak oto znowu uciekł nam kolejny fragment czasu, który przeznaczony był na tę audycję. Pytanie moje, czy po północy jest gotów pan jeszcze rozmawiać z naszymi słuchaczami?
Służba, nie drużba. To jest tak ważna sprawa, że nawet to, że jesteśmy dzisiaj przed Wigilią, która jest takim bardzo rodzinnym świętem, sprawia, że przyjechałem z Krakowa, bo nie ma ważniejszej sprawy dla tego narodu. I każda minuta, każda godzina, która kogokolwiek przekona, jaka jest rzeczywista, realna sytuacja, to nie jest czas stracony, ale czas dla dobra Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę wszystkim, że gościem Radia Maria dzisiejszego wieczoru i nocy jest pan poseł Bogdan Pęk z Ligi Polskich Rodzin. Rozmawiamy na temat szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze. Jak wiele zyskaliśmy. Tak nam wmawiano, okazuje się, że nic. Jest jedno wyjście, to co już wielokrotnie pan poseł tutaj powiedział. Trzeba za wszelką cenę iść do referendum i powiedzieć nie. Nie, nie Europie, bo w Europie jesteśmy, ale nie takim warunkom, na jakich chce nas Unia Europejska do siebie przyjąć. Nie traćmy zatem nadziei, póki Polska żyje w nas, póki nie zginie.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze karta zma, że nie złoży jej nic całość, że nie wytrze straży chłop. Polski żołnierz po tej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęskni gronie i upadał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta czuć. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi zło. Cichło rżenie koni, rozwiał się widewny kurz, szczęk stalowy białej broni, do wiktorii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zem, ci to śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie,
gorąco do modlitwy. Na zakończenie dnia modlimy się kompletą z poniedziałku. Teraz podam Państwu strony. Chryste, teś dniem pełnym blasku, to hymn, który w tomie pierwszym znajdziemy na stronie 923, wydany skróconym na 1167. Psalmodia, responsorium i pieśni Meona w tomie pierwszym od strony 932, wydanie skróconym od 1177. Antyfona końcowa. Witaj niebios królowo, w tomie pierwszym, strona 926, w wydaniu skróconym 1171. I oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam bardzo serdecznie i gorąco do włączenia się w naszą modlitwę także przez telefon. Myślę, że słuchacze te telefony do Radia Maria znają. Zatem teraz czekam i proszę już tylko o telefon do modlitwy. I rozpoczynamy naszą modlitwę. Bardzo proszę księdza o wprowadzenie tej naszej modlitwy.
Boże, zajrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Księże, wyprosiłbym trochę głośniej, bo...
Dobrze. Alleluja. Rachunek sumienia. uznajmy przed Bogiem, co dziś było niedobre, co mogło się Jemu nie podobać, wszak do nas przychodzi niebawem. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serce nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i greja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swoich udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. witaj, o najśliczniejsza, prosz Chrystusa za nami.
Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i pragnę dołączyć do tych, którzy na falach Radia Maryja w różnym czasie, przerywając czasem modlitwę, pozdrawiają. Ja też jestem niepoprawny i pozdrawiam. Życzę błogosławionych świąt.
Bóg zapłać, księże, pozdrawiamy księdza bliskich i całą parafię Garczegorz.
Bóg zapłać. Pozdrawiam też tę rodzinę, która dzisiaj była poszkodowana w wypadku. Byłem świadkiem prawie jak chłopiec spadł pod koła, ale żyje.
To Bogu dzięki.
Bogu dzięki. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie i gorąco. Jeszcze jedna prośba. Dzisiaj zmarła mama księdza biskupa Szkodonia z Krakowa. Mieszkała w Chyżnem. Prosimy o modlitwę w jej intencji.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę budżetową na rok 2003. RWE Plus AG przekazał 1,5 miliarda złotych za zakup 85% akcji zakładu energetycznego Stoen, poinformował minister Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek. W połowie października Skarb Państwa podpisał umowę sprzedaży 85% akcji warszawskiego dystrybutora energii Stoen SA za ponad 1,5 miliarda złotych niemieckiej firmie RWE Plus AG. Kilkudziesięciu członków Ruchu Obrony Bezrobotnych demonstrowało dzisiaj w Katowicach, jak sami mówili, przeciw biedzie i bezrobociu. Krajowy koordynator ruchu Mirosław Żeberek mówił, że to protest wigilijny. To kontynuacja organizowanych przez nas protestów. Chcemy pokazać biedę społeczeństwa, które nie jest w stanie spędzić w miarę przyzwoicie świąt. Spowodowane jest ono m.in. wzrostem bezrobocia, mówił Żeberek. Do końca roku komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dostaną z budżetu MSWiA prawie 14,5 miliona złotych na spłatę zobowiązań, a szefowie związków postarają się, by do końca roku protest zawieszono, uzgodnili protestujący z szefem MSWiA. Akcję protestacyjną zorganizowały Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Strażaków Florian. Akcję poparła też trzecia centrala związkowa NSZZ Funkcjonariuszy Pożarnictwa. Centrale zrzeszają około 11 tysięcy strażaków, czyli połowy zawodowych strażaków w Polsce. Prokuratura Łódź-Widzew wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia zdrowia i życia pacjentów przez dwóch chirurgów, którzy w sobotę pełnili dyżur w szpitalu imienia Korczaka. Jeden z lekarzy w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu, drugi odmówił poddaniu się badaniu alkomatem i pobrania krwi. Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros zwrócił się do ministra zdrowia o pilne wydanie rozporządzenia, które umożliwi wolontariuszom pracę w placówkach medycznych. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej przewiduje, iż odpowiednio przygotowani wolontariusze mogą udzielać świadczeń zdrowotnych. Brakuje jednak odpowiedniego rozporządzenia. Jutro wchodzi w życie ustawa umożliwiająca oddłużenie dużych przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przedsiębiorcy mają odtąd 30 dni na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Co najmniej 44 osoby zginęły w katastrofie ukraińskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się dzisiaj w rejonie miasta Isfahan w środkowym Iranie, podała państwowa irańska telewizja. Samolot leciał z Turcji. Ofiary to prawdopodobnie Ukraińcy. Patriarcha moskiewski i wszechrusie Aleksy II przesłał życzenia świąteczne Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, proponując jednocześnie wznowienie braterskich kontaktów między Patriarchatem Moskiewskim a Stolicą Apostolską. Poinformowały o tym zagraniczne agencje prasowe, powołując się na agencję rosyjską Interfax, która jako pierwsza podała tę wiadomość. Nie ma jej natomiast jeszcze na stronie internetowej rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Sekretarz do spraw stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz arcybiskup Jean-Louis Perrin, w skrytykował Stany Zjednoczone za dążenie do wojny z Irakiem. Nie może tak być, aby członek wspólnoty międzynarodowej decydował samodzielnie w sprawie mającej tak wielkie znaczenie, powiedział watykański minister spraw zagranicznych. Podkreślił, że gdyby tak się stało, wówczas załamałby się cały system regulujący stosunki międzynarodowe. Wszelkiego dobra i uświęcenia poprzez duchowe przeżycie Bożego Narodzenia życzy Polakom patriarcha łaciński Jerozolimy ksiądz arcybiskup Michel Sabach. Ksiądz arcybiskup apeluje do katolików w Polsce, aby pielgrzymowali do Ziemi Świętej oraz by modlili się o sprawiedliwość i pokój na Bliskim Wschodzie. Patriarcha podkreślił, że najlepszym wsparciem dla chrześcijan w Ziemi Świętej jest modlitwa oraz pełne wrażliwości zainteresowanie sytuacją miejscowych wiernych i kościołów. 51 mandatów zdobyła akcja wyborcza Polaków na Litwie we wczorajszych wyborach samorządowych. Przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski uznał taki wynik za sukces. Akcja będzie miała swoich przedstawicieli w 6 radach samorządowych. Rosja oskarżyła dzisiaj prezydenta USA George'a Busha o podsycanie napiętej sytuacji wokół Korei Północnej i wykorzystywanie jej trudności gospodarczych. Wiceminister spraw zagranicznych o ostatnie decyzje Korei Północnej, w tym wznowienie programu nuklearnego, obwinił Busha, który zaliczył ją do osi zła, składającej się z państw wrogich Stanom Zjednoczonym. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Jutro w naszym dzienniku. Budujmy struktury dobra. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radio Maria. Powinno być tyle mediów katolickich, ile jest procent katolików w Polsce. Tyle mediów polskich, ile jest procent Polaków. W jaki sposób można się włączyć we współtworzenie programu telewizyjnego, chociażby przez oferowanie swojej twórczości, swoich filmów, swoich programów już zrobionych, programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, programów budujących. Miliony Polaków od dawna oczekiwało niezależnej telewizji, która przełamałaby monopol lewicowo-liberalnych mediów. Jutro w naszym dzienniku. Przedziwne są drogi dziedziczenia i kontynuacji idei Solidarności. Obecnie sztandar ideowy Solidarności starają się pochwycić z kolei SLD, SKL, Platforma Obywatelska, PSL, drugi prezydent. Tymczasem autentyczne idee Solidarności trafiły do wielomilionowej społeczności Radia Maryja. Spadkobiercy Solidarności. Jutro w naszym dzienniku. Zarządowi chodziło o sprzedaż gruntów położonych w centrum Szczecina. O teren pod zakładem ubiega się niemiecka spółka. Dzięki swojej determinacji utrzymały miejsca pracy. W grudniu szwaczki ze szczecińskiej Odry rozpoczęły pracę w powołanej przez siebie spółce pracowniczej. A my się nie damy. Jutro w naszym dzienniku. Grudniowi chłopcy na grudniowych ulicach umierali młodzi Polacy. Środkiem ulicy Trojańskiej szedł pochód młodzieży, nieśli na drzwiach ciało Janka Wiśniewskiego i białe płótno z napisem wykonanym krwią. Tajniak meldował treść napisu: krew dzieci. 19 grudnia wieczorem pod dom zajechała milicyjna Nysa z Gdańska. Jeśli chcecie być na pogrzebie syna, to się zbierajcie. Noc na gdańskim Srebrzysku siedzieli w samochodzie i czekali na swoją kolej. Nie wolno było wychodzić. Słyszeli jakieś szlochy, a potem stukot młotków. Wreszcie ich wywołano. Identyfikacja ciała, zamknięcie trumny. To nie byli grabarze. Janek Wiśniewski i inni. Jutro w naszym dzienniku. Liberalna ekonomia chce doprowadzić do jeszcze większej przepaści między nieliczną grupą bogatych i milionami biednych. Silnie popierana przez Stany Zjednoczone strefa wolnego handlu obu Ameryk jest strategicznym projektem mającym na celu podporządkowanie i w konsekwencji pochłonięcie. Strategia USA za plecami narodów. Niszcząca polityka rolna. Przykład Meksyku. Kościół nieobojętny. Ataki na Kościół. Nowa kolonizacja. Jutro w naszym dzienniku. Rozmowa z jego eminencją księdzem kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Rozmowa z Andrzejem Juszkiewiczem, prawnukiem Romualda Traugutta. I wiele świetnych artykułów. Weź nasz dziennik do ręki sam i daj innym. Drogim czytelnikom z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby światło zaczerpnięte z betlejemskiej stajenki napełniało Państwa Bożym pokojem, miłością i ciepłem najbliższych. Życzymy, aby obfite błogosławieństwo Bożego Dziecięcia było umocnieniem w pomnażaniu dobra w Państwa rodzinach, Kościele i umiłowanej Ojczyźnie. Redakcja naszego dziennika. Jutro w naszym dzienniku.
Pragniemy przekazać Państwu informację o najbliższych spotkaniach opłatkowych z udziałem ojców z Radia Maryja. 27 grudnia spotkanie opłatkowe w Poznaniu, w parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry 11. Na to spotkanie zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja z Poznania i okolic. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 15, o 16 spotkanie opłatkowe. 29 grudnia spotkanie opłatkowe w Korszach. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich przyjaciół Radia Maryja w Korszach i okolicach do udziału we mszy świętej o godzinie 13 w Kościele Świętego Krzyża, a po mszy świętej spotkanie opłatkowe w domu parafialnym.
Jest 55 minut po godzinie 23.
Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że mogą Państwo codziennie nas słuchać za pomocą fal krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 060 kHz oraz codziennie po południu od godziny 17 do 24 czasu środkowoeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7400 kHz.
Radio Maria says goodbye to our listeners at shortwave frequencies. We would like to remind you that Radio Maria programs are broadcast on shortwaves as follows. Monday for Saturday from 7 until 9.15 a.m. Sunday from 8 to 10 a.m. Central European Time in the 25 meter band at the frequency of 12,060 kHz. And every day from 5 p.m. until midnight at the frequency of 7400 kHz.
Радио Мария заканчивает сегодня ретрансляцию передач на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что можно нас слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а по воскресеньям с 8 до 10 часов на частоте 12 000 60 кГц в диапазоне 25 метров, а также ежедневно с 17 до 24 часов среднеевропейского времени на частоте 7400 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария. Всего вам доброго.
W Polsce dochodzi północ. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.